Radio Kraków Kultura.
W studiu Radia Kraków Kultura natomiast mój pierwszy dzisiejszy gość, fotograf Marcin Ryczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marcin wpadł kilka minut wcześniej tutaj do studia i my zdążyliśmy już przez kilka istotnych tematów przelecieć bardzo szybko, a przeniesiemy je teraz dla Państwa na antenę, bo one się wydają szczególnie ciekawe w kontekście tego, co się dzieje na Kazimierzu Krakowskim, bo będziemy rozmawiać o wystawie, która na Kazimierzu właśnie ma miejsce. To jest klub Piękny Pies. Kolejna lokalizacja tego klubu, klub, który od czasu do czasu zmienia swój domek. Na razie całkiem mu nieźle idzie na Kazimierzu, więc tam Państwa będziemy zapraszać na wystawę Made in China. Ale właśnie, ty, Marcin, powiedziałeś, że mieszkasz na Kazimierzu właśnie, zatem obserwujesz tę dzielnicę, można powiedzieć, że z własnego okna, z kuchennego okna, popijając kawkę codziennie rano. Jak to twoimi oczami wygląda dzisiaj? Co się dzieje z Kazimierzem?
Ja mieszkam już ponad, myślę, chyba 13 lat na Kazimierzu. Przeniosłem się tam, ponieważ czułem klimat tego miejsca. Jest to takie miasto w mieście, gdzie zawsze się wychodzi, to się spotyka znajomych. Są plusy i minusy oczywiście tego, ale było wiele takich uroczych knajp o specyficznym stylu. Między innymi Piękny Pies, Szaweria, Alchemia. One tworzą klimat. Ale przede wszystkim nie tylko knajpy, ale mnóstwo takich sklepików dla lokalsów jeszcze wtedy, te powiedzmy 13 lat temu.
Takie drobne usługi, prawda?
Tak, drobne usługi. Pan, który przez 30 lat naprawiał aparaty, akurat jeżeli chodzi o moją profesję.
No właśnie, przecież to twoja profesja, tak, dlatego te aparaty tak istotne.
I właśnie zawsze wspierałem te sklepiki, panie, który, bardzo taki sklep ABC był, który można było kupić od farby po folię. Zawsze jak pakowałem moje prace gdzieś do wysyłki, to zawsze też tam kupowałem wszystkie jakieś tam rzeczy do pakowania. Sklepy metalowe, gdzie tam można było kupić śrubki, więc to było takie bardzo urokliwe miejsce, Kazimierz. Natomiast te wszystkie punkty usługowe dla lokalsów poznikały. No oczywiście ze względu na wysoki czynsz. Powstały trochę takie kawiarnie dla turystów, które nie mają jakby takiego ducha. One są nijakie, trochę wyglądają jak sieciówki. No powstało mnóstwo żabek, Carrefourów. Ceny tych Carrefourów i żabek są bardzo wysokie produkty, więc nie ma jakby takiego... Czyli przestało być Kazimierz takim trochę miejscem dla lokalnej społeczności. No są oczywiście jakieś tam miejsca, które pozostały. Właśnie Eszaweria, która niestety niedługo, są teraz protesty, ale mają całą ulicę Józefa tutaj przerobić w hotel, więc jakby coraz bardziej ten urok tego Kazimierza znika.
No właśnie, bo my nawiązujemy do takiego wydarzenia, które ma teraz miejsce w Krakowie, gdzie jedna z kamienic, w której mieści się sporo takich ważnych, istotnych miejsc, kulturalnie ma się przerobić na hotel, mówiąc językiem krakowskim, chyba trzeba byłoby powiedzieć, bo tutaj przerabianie się kamienic na hotel nie jest niczym nowym. Natomiast obudził się jakiś taki duch bardzo dla mnie istotny i symptomatyczny w społeczeństwie, który powiedział nie, poczekajcie. Sprawdźmy to. My tego nie chcemy przede wszystkim i odbyły się protesty, są też petycje online i my zachęcamy do tego, żeby tych petycji poszukać w mediach społecznościowych, żeby się podpisać, jeżeli państwo oczywiście zgadzacie się z taką ideą, żeby Kazimierz nie został całkowicie wypruty z życia i tkanki takiej społecznej, ale należącej do mieszkańców, a nie do turystów. To jest w ogóle bardzo też ciekawe, że Kraków trochę nie posiada refleksji na ten temat, a refleksja ta przyszła już do wielu dużych miast całej Europy, a u nas cały czas jakoś tak nie ma przebudzenia w tym Krakowie.
Ja chciałbym tylko tak właśnie dodać, bo ja jeżdżę, głównie wystawiam się i robię zdjęcia na Dalekim Wschodzie, między innymi w Japonii, w Chinach, na Tajwanie, w Korei Południowej i często znajomi z tamtego zakątka świata przyjeżdżają do Krakowa. I ostatnio właśnie przyjechała moja koleżanka z Japonii, którą oprowadzałem właśnie po Krakowie i chodziliśmy po rynku i ona powiedziała, no ładny ten macie rynek, ten zamek i tutaj rynek, ale dla mnie to jest taki turystyczny Disneyland. Poszliśmy do właśnie na Kazimierz, tam zaprowadziłem ją do Eszaweri, do Alchemii. Ona powiedziała, no tutaj jeszcze czuję klimat taki lokalny, ale właśnie to chodzi o to, żeby to nie tylko chodzi o ludzi tutaj. No, chodzi też oczywiście przede wszystkim o lokalną społeczność, ale też o turystów, bo duża część turystów wymaga czegoś więcej niż tylko przejście się Floriańską, aby zjeść obwarzanka, tylko po prostu chcą poczuć ducha tego miasta. Jeżeli to straci Kraków, no to też straci dużą część turystów, którzy czegoś więcej chcą.
To bardzo jest ciekawa perspektywa, którą przedstawiasz i ja właściwie nawet o tym nie pomyślałam, że sama jadąc gdzieś do jakiegoś miejsca lubię tak dać sobie szansę na to, żeby się poczuć trochę jak mieszkańcy tego miejsca. To jest zawsze najbardziej przecież atrakcyjne, bo to jest prawdziwe odkrywanie życia w jakimś mieście, a te wszystkie takie, nie wiem, Barcelona przychodzi mi do głowy, może dlatego, że Barcelona boryka się z bardzo intensywną turystyfikacją i tam też powstały na przykład takie galerie insta-friendly, że jakość wystawianych tam prac artystycznych jest jakby nie tak bardzo istotna jak to, żeby sobie zrobić fotografię, nie wiem, z dużym żelkowym niedźwiedziem usadowionym na środku dziedzińca tej galerii, prawda? Więc produkuje się content i to jest na pierwszym miejscu. Rozwodzimy się na temat Kazimierza, bo on jest istotnym kontekstem, dlatego że miejscem, w którym wystawiasz teraz swoje prace, jest klub Piękny Pies. Ja bardzo lubię tutaj w porankach Radia Kraków Kultura rozmawiać o takich wystawach, które dzieją się w miejscach, które no, akurat Piękny Pies prowadzi taką działalność już od dawna, ale powiedzmy, że to nie jest pierwsze skojarzenie, że w Pięknym Psie można pójść i zobaczyć kolejną wystawę, tylko raczej jest to miejsce kojarzone z długimi imprezami, z muzyką też elektroniczną, która tam w podziemiach dudni od piątku do niedzieli. Dlaczego takie miejsce? Dlaczego ten wybór?
Ja od razu powiem, że ja nie wystawiam się w ogóle w knajpach, w klubach czy restauracjach, bo nie lubię pokazywać moich zdjęć, brzydko mówiąc, do kotleta.
Dosłownie.
Tak, natomiast tutaj jest wyjątek, ponieważ znam właścicieli. Gdzieś ten piękny pies zawsze, będąc tutaj w Krakowie, mi towarzyszył od Jana po Sławkowską, później Bożego Ciała, a teraz tutaj na
Placu
Wolnica. I ja wspieram właśnie takie działania, może nie wielkich instytucji, tylko właśnie miejsce. Piękny Pies miał wiele takich inicjatyw typu Gadający Pies, gdzie na jednej scenie występował Makłowicz, Sojka, Brylewski.
Profesor Wetulani.
I to było takie, już można powiedzieć, legendarne spotkania, bardzo luźne.
Zresztą nagrania z tych spotkań, takie pojedyncze, są gdzieś na YouTubie wrzucone, więc można wrócić wspomnieniami do tych chwil i do tego ostrego języka, który tam się przelewał przez mikrofony.
Więc tak jakby ten piękny pies, oprócz takiej, można powiedzieć, imprezowni i miejsca spotkań jako bar, masz takie tradycje też związane z kulturą. No i też zdani tam artyści wystawiali swoje prace, ale ja już, to jest trzecia wystawa, zawsze na zakończenie, albo na rozpoczęcie czegoś, albo na zakończenie. Na zakończenie psa, na zamknięcie na Bożego Ciała robiłem wystawę, później na rozpoczęcie właśnie na Placu Wolnica, a teraz na rozpoczęcie chińskiego Nowego Roku zrobiliśmy wystawę Made in China, nawiązująca do Chin. No i po prostu lubię to miejsce, lubię, gdzie można się spotkać, porozmawiać, potańczyć, pójść na koncert, a przy okazji zobaczyć jakieś prace, na przykład moje, w tym teraz fotograficzne.
Tu Radio Kraków Kultura.
Marcin Ryczek w studiu Radia Kraków Kultura. Przed przerwą rozmawialiśmy o kontekście krakowskim, po to, żeby teraz się przenieść do kontekstu globalnego, bo przenosimy się do Chin, dlatego że Chiny są tematem twoich fotografii, które można teraz obejrzeć w klubie Piękny Pies. Made in China to jest tytuł tej wystawy i ja tak z przekorą chyba dziennikarską zapytam, skąd taki tytuł wystawy?
Tutaj nawiązujemy, tak, po pierwsze jest ten, otworzyliśmy tą wystawę na chiński Nowy Rok, Rok Ognistego Konia, natomiast...
17 lutego, jeśli się nie mylę, Nowy Rok Lunarny, albo 18?
Tak, 17, my otworzyliśmy 19.
Ja wracałam wtedy dokładnie z Chin. Leciałam, niestety nie załapałam się, ale załapałam się na wielkie przygotowania do obchodów Nowego Roku w Azji Południowo-Wschodniej i w Chinach również, więc fajnie się to obserwowało.
Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tą wystawę, to tak nie ma odwołań do właśnie tych symbolik, nie wiem, smoka, konia. Może minimalnie tam się pojawia motyw konia, ale to w bardziej takiej instalacji. Natomiast w zdjęciach odnosi się bardziej do takich mocnych symboli władzy, takich narodowych symboli jak flaga Chin. Może pokrótce ja tak powiem, trudno opowiadać o zdjęciach, nie widząc tych zdjęć.
Ale pytanie nie było o zdjęcia, pytanie było o tytuł. Chcesz mi tutaj uciec od tytułu.
Made in China to są symbole, które powstały w Chinach i w sumie jest to powstaniu, te zdjęcia są trochę o powstaniu Chin i od momentu powstania Chińskiej Republiki Ludowej po powstanie jej potęgi. Ponieważ na tych zdjęciach można zobaczyć, na dwóch zdjęciach można zobaczyć przewodniczącego Mao. I może ten pierwszy rzut oka, jak się wchodzi do psa, mogą wyglądać te zdjęcia jak takie propagandowe fotografie.
Ale czy w psie nas to dziwi? W psie nas żadna prowokacja nie dziwi.
Ale one mają właśnie, to na pierwszy rzut oka tak one wyglądają, ponieważ ja robię zdjęcia minimalistyczno-symboliczne. Jest bardzo mało elementów na nich, natomiast każdy jakby element jest pewnego rodzaju symbolem i ma duże znaczenie. I na przykład na jednym zdjęciu można zobaczyć wielki posąg Mao z wyciągniętą dłonią, a na czubku jego palca widać małego wróbelka, bądź ptaka podobnego do wróbla. I to ma znaczenie, ponieważ w 1958 roku Mao stworzył coś takiego, chciał zrobić taką wielki skok naprzód. Chciał ścigać się z Zachodem, jeżeli chodzi o gospodarkę i różne tam kwestie. I jeden z pomysłów było tak, jego pomysłem było zabicie wszystkich wróbli w Chinach.
Co się bardzo tragicznie skończyło, bo doszło do jakiejś zachwiania ekosystemu i bioróżnowagi, prawda?
Tak. Zostały zabite wszystkie wróble i nie wziął pod uwagę tego, że wróble też zjadają różnego rodzaju owady, szarańcze. No i ta szarańcza przyszła i zjadła większość plonów w Chinach. I wtedy niestety pojawił się wielki głód. Na innym zdjęciu z kolei widzimy Mao, który, jak wielki posąg, który przesuwa wielki budynek nowoczesny. Mao też prowadził nakaz, żeby każde gospodarstwo zbudowało, żeby każda rodzina zbudowała gospodarstwo, taki przydomowy piec, na którym mieli topić ludzie garnki i sztućce, żeby przetapiać to na stal, która będzie później używana do budowy właśnie budynków, do jakiegoś tam, do jakichś maszyn. Okazało się, że to kompletnie się nie nadawało w takiej temperaturze, w takich domowych warunkach do użycia. Więc po pierwsze ludzie nie mieli na czym jeść, ani nie mieli co jeść, więc zapadł wielki głód. Natomiast jest jeszcze takie zdjęcie, które pokazuje właśnie współczesny budynek. Na balkonach widać flagi chińskie. I odwołuje się to powstania właśnie Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku właśnie przez Mao. On jakby zapoczątkował Chińską Republikę Ludową. I odniesienie jest trochę też do współczesności. Ten nowoczesny budynek na tym zdjęciu tam z tym ptakiem widać też samolot, który leci w stronę właśnie tego ptaka. Odwołanie do współczesnych Chin, które są teraz bardzo, można powiedzieć, potęgą gospodarczą, technologiczną. I jak spędziłem 4 miesiące w mieście Chengdu, to są zdjęcia właśnie z miasta Chengdu. No i muszę powiedzieć, że pod takim względem właśnie, jak wygląda to miasto, wygląda jak w miarę, można powiedzieć, imponująco. Oczywiście są wiele minusów w Chinach i tu muszę, prawda, powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie różne, to tak, ale natomiast jeżeli chodzi o Chiny, wyobrażenie Chin, kiedy takich biednych, no to już inaczej to wszystko wygląda.
Jeszcze wracając uparcie do tej nazwy, bo ona nam się kojarzy z taką, z czytanym nawet po polsku Made in China, prawda, że nawet czasem już w oderwaniu od kontekstu mówi się, że Made in China, czyli taka trochę tandeta właściwie, czy to też jest jakiś podtekst ukryty w tym tytule, bo te zdjęcia raczej nie wskazywałyby na komentowanie rzeczywistości od tej strony, ale może jakiś twój zamysł w tym jest.
Tandety może nie, właśnie tak, to jest tak trochę prowokacyjny, można różnie interpretować to zdjęcie. Mi bardziej chodziło o symbole właśnie takie trochę, jeżeli chodzi o władzę, politykę i powstanie Chin w ogóle, czyli jakby... Natomiast można, tam są takie tabliczki, każdy może się wypowiedzieć na temat właśnie tego współczesnych Chin, może tam napisać swoje jakąś refleksję, jak widzi teraz Chiny. I to bardziej jest, jaka jest sytuacja od powstania do momentu teraźniejszego. I to jest, jak powstały Chiny. I natomiast jeszcze jest takie jedno zdjęcie, które mógłbym chciał powiedzieć, które jest takie, które pokazuje, nawiązuje do symbolu Stanów Zjednoczonych. Ja zrobiłem to zdjęcie, to było w ogóle z poprzedniej wystawy w pięknym psie This is not America, zrobione w Indiach. Pokazane są schody w Varanasi, w mieście Varanasi w Indiach, czerwono-białe. I tam kobieta położyła, która prała pewne prześcieradło w rzece, położyła to prześcieradło do suszenia i wyglądało jak flaga Stanów Zjednoczonych. Ja wtedy sobie pomyślałem, że chcę zrobić zdjęcia o Ameryce, ale w kontekście takim, że wtedy Donald Trump powiedział, że nie chce emigrantów w Stanach Zjednoczonych, chce wybudować mur pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem i że nie chce emigrantów, ale Ameryka jest zbudowana na emigrantach. Jedynie Indianie, którzy są w rezerwatach, teraz to są tymi jakby prawdziwymi mieszkańcami.
Rdzennymi mieszkańcami, rdzennymi. Ameryki, tak.
Ale to zdjęcie dlatego powiesiłem, ponieważ miałem wystawę w Chengdu, w tym mieście, i to zdjęcie zostało wykreślone z listy moich prac.
A, czyli cenzura cię dotknęła.
W jakiś sposób tak, ale to jest ciekawa taka sprawa, ponieważ tam prawdopodobnie pomyśleli, że może to jest jakaś promocja Stanów Zjednoczonych. A z kolei te same prace pokazały, to jest taki tryptyk, jeżeli chodzi o te Stany Zjednoczone, bo zrobiłem 3 zdjęcia, akurat w psie jest tylko jedno. W Tajwanie, które jest proamerykański, pokazywałem te prace, pytali się ludzie, dlaczego nie lubię Ameryki. Więc w różnych miejscach, gdzie pokazuję swoje zdjęcia, ludzie różnie je interpretują. I to jest bardzo ciekawe, w zależności gdzie od położenia geograficznego, od poglądów politycznych. Ja nie jestem skrajny w swoich poglądach, ale pokazuje mi, jak fotografia może działać, jak ludzie mogą interpretować te prace. Zarówno mogą mówić, że dlaczego nie lubię Stanów Zjednoczonych, a inni mówią, dlaczego promuję Stany Zjednoczone. To samo zdjęcie.
Bardzo chciałabym cię zapytać o to miejsce, w którym spędziłeś 4 miesiące. Może po przerwie muzycznej, ale jeszcze teraz... Jeszcze teraz takie pytanie odnośnie samych prac. Czy to był taki długi proces wybierania tego, co chcesz pokazać w Pięknym Psie, czy raczej miałeś gdzieś w tyle głowy już jakiś koncept na taką wystawę i czekałeś, aż przytrafi się taka okazja, że będzie jakiś koncept, czy jakieś zaproszenie, czy jakaś okoliczność, żeby pokazać w takiej właśnie formule, która chodziła ci po głowie, tę pracę?
No ja właśnie nie lubię takich, znaczy dużo zdjęć różnych robię, natomiast nie takich reporterskich. Chodzi o to, żeby ten symbol mocno działał na kogoś. Tak samo knajpa, jak Piękny Pies, to nie jest miejsce, jak galeria. Chciałbym zrobić dużą wystawę i mam nadzieję, że to już będzie czas, bo to jest dziwne, pojeżdżę po świecie, wystawiam w różnych miejscach, na różnych zakątkach świata. W Polsce też, w dobrych miejscach, Muzeum Śląskie, są w kolekcjach Muzeum Śląskiego, a natomiast mieszkając tyle w Krakowie, nie pokazałem dużej wystawy w miejscu, w którym mieszkam, więc mam nadzieję, że to się wydarzy niebawem. Natomiast w takim miejscu jak Piękny Pies, te zdjęcia muszą od razu działać symbolem. Czyli ktoś wchodzi, bo to jest wystawa dla ludzi, którzy po prostu może nawet nie chcą przyjść na wystawę, ale przyjdą na piwo, czy pójdą do klubu w nocy na potańczyć, a zobaczą to zdjęcie i ich to zaskoczy. I będą zobaczyć flagę Stanów Zjednoczonych, która nie jest flagą Stanów Zjednoczonych tak naprawdę. Ludzie myślą wtedy, że to jest kolaż. Wielokrotnie mówią, że to jest kolaż, ale te zdjęcia nie są ani przerabiane graficznie, nie są to kolaże, nie jest to AI. To są bardzo długo wyczekane sytuacje. No i tutaj właśnie od razu myśląc o Pięknym Psie, no symbol Mao, większość ludzi wie, kto to jest Mao. Flaga chińska też od razu budzi pewne jakieś emocje. I chodzi o to, żeby wchodząc do takiego pięknego psa od razu, o, ta praca zaintrygowała.
No tak, bo to nie jest miejsce, gdzie będziemy stać i długie namysły prowadzić i kontemplacje nad tym, co widzimy, tylko to musi zadziałać prawie że natychmiast, prawda?
Bo ja ogólnie jestem bardziej znany z prac czarno-białych, takich bardzo wyważonych, minimalistycznych, jak to zdjęcie, które jest jedno z bardziej znanych krakowskich zdjęć, człowiek karmiący łabędzie, który nawiązuje też jakby do chińskiego znaku yin-yang. Natomiast to są zdjęcia takie bardzo spokojne, niepasujące kompletnie do klimatu knajpy. Więc nie chciałbym nawet pokazywać takich zdjęć w takim miejscu jak Piękny Pies, ale te właśnie one trochę krzyczą z symboliką, są kolorowe i myślę, że one pasują właśnie do tego miejsca. Dlatego wybrałem je.
Radio Kraków Kultura.
Na antenie Radio Kraków Kultura Marcin Ryczek jest moim gościem. Rozmawiamy o wystawie Made in China. Ostatni etap naszej rozmowy i zmierzamy do miejsca, w którym zostały wykonane fotografie. Fotografie, które można zobaczyć w klubie Piękny Pies z okazji chińskiego Nowego Roku, który rozpoczął się 17 lutego, ale ja myślę, że to taki powód jest gdzieś tam przy okazji raczej. Nowy rok lunarny, ognistego konia, tak?
To jest
rok teraz. Marcin, opowiedz trochę o tym miejscu, w którym rezydowałeś przez 4 miesiące.
Ja dostałem się, ogólnie tak podróżuję z wystawami swoimi, ale też na rezydencje artystyczne, gdzie na przykład jakieś instytucje zapraszają mnie na 2 miesiące, 3 miesiące. Tam akurat w mieście Chengdu zaprosiło mnie takie Muzeum Sztuki Współczesnej. Muszę powiedzieć, że w ogóle pod względem instytucji i muzeów to wspaniałe, dużo wspaniałych miejsc, dobrymi wystawami jest w Chinach. No i tam spędziłem ponad 2 miesiące. Później jeszcze wróciłem na dłużej, czy w sumie 4 miesiące z wystawą wróciłem do Chengdu. I to jest wspaniałe miejsce. Muszę powiedzieć, że nie znam Chin, jakby tak nie jeździłem aż tak dużo. Ale to jest daleko od Pekinu, jest dosyć takie, poznałem wspaniałych ludzi, w ogóle Chińczycy. Nie odbierali mi się, kiedyś jakby patrząc z perspektywy mediów i tak dalej, myślałem, że człowiek zachodu może być jakiś tam krytykowany, jak na przykład jestem wysoki, mam 2 metry, czasami brali mnie, że jestem z Ameryki, ale nigdy nie spotkałem się z jakąś osobą nieżyczliwą mi, a wręcz odwrotnie, bardzo ludzie byli przychylni, zapraszali mnie na obiady, poznałem mnóstwo bardzo, bardzo dużo wspaniałych ludzi. Też dużo artystów, DJ-ów, bardzo te Chengdu ma dobre kluby, przyjeżdżają ludzie z Berlina, z Bergheim i tak dalej, więc to nie są takie Chiny, które mogłyby się wydawać, w których się nic nie dzieje, nie ma tej kultury współczesnej. Byłem na wspaniałej na przykład wystawie japońskiego artysty, jednego z moich ulubionych, Sakamoto, muzyka, który miał też, robił instalację w jednym z muzeów, więc dużo tam się dzieje, to jest duże miasto.
Mówisz o Ruichi Sakamoto?
Tak. To jest niedaleko Tybetu w ogóle, to jest nie przy bramach Tybetu już, tak można powiedzieć, to ostatnie takie duże miasto, więc bardzo ciekawe, każdemu polecam pobyt tam. I to było połączenie właśnie, wspaniałe parki, gdzie można, nie wiem, jeden park, każdy się różni od siebie, jeden jest drzewa bambusowe, jeden gdzieś tam jezioro, więc to miasto zrobiło na mnie wielkie wrażenie pod względem zarówno kultury, jak i samego takiego funkcjonowania miasta. Czyli
wystawa, z którą później wróciłeś do tego miasta, jest wystawą opartą na fotografiach, które wykonałeś, będąc rezydentem właśnie tego muzeum wspomnianego?
Częściowo, bo znaczy to akurat już była wystawa nie w tym muzeum. Mam nadzieję, że w tym muzeum zrobię za jakiś czas, ale to mam plany trochę inne, bo to chciałbym tak już wystawę połączyć z innymi, nie tylko fotografią, ale z innymi tam, chcę się otwierać jakby na inne działania związane z kaligrafią i tak dalej, więc tam sporo będzie się działo, mam nadzieję. Natomiast tam pokazałem zdjęcia zarówno, które nawiązują, bo ja w swojej twórczości jakby nawiązuję trochę do tej kultury Dalekiego Wschodu, w symbolice też, więc te zdjęcia, które powstały też w Polsce, między innymi zdjęcie te człowiek karmiący łabędzie, bo nawiązuje do symbolu yin-yang i robi na nich to niesamowite wrażenie, że ktoś z Europy, Zachodu, interesuje się ich kulturą. ale też zdjęcia, które powstały między innymi w tym Chengdu.
Ale Ying Yang to zdjęcie, które przywołujesz, jest dość neutralne pod względem takim społeczno-politycznym, a fotografie, które pokazujesz teraz w Pięknym Psie, one są komentarzem. One są komentarzem, który używa symbolicznego środka przekazu, więc wiadomo, że w symbolice zawiera się również duże pole do interpretacji. Ale wykonywałeś te zdjęcia w kraju, o którym pięknie opowiadasz, ale opowiadasz o ludziach, natomiast wiemy też, jaki system panuje w Chinach, że jest tam duża kontrola, inwigilacja, że są kamery na każdym kroku, które przez nas, Europejczyków, są odbierane inaczej, a przez Chińczyków trochę inaczej, bo społeczeństwo chińskie w dużej mierze uważa, że jest to sposób na zapewnienie im bezpieczeństwa, a dla nas jest to sposób na kontrolowanie i tak o tym myślimy. Więc zastanawiam się, czy te, wiesz, jak było odbierane, jak była odbierana twoja praca w ogóle artystyczna tam, na miejscu?
Znaczy, na przykład te prace, akurat ich nie pokazałem, ale te prace, które są z flagami i te właśnie z Chin, one zostały zaakceptowane. Mhm. Te właśnie z pomnikiem Mao, czy tymi flagami, z flagami chińskimi. Ja robiąc zdjęcia też nie do końca. To nie jest albo krytyka, albo jestem, tak jak mówiłem wcześniej, że ludzie tak czytają, że to jest albo, że po jakiejś stronie się opowiadam. Tak. Bo to jest komentarz, tak samo, nie wiem, w Krakowie, jak i w innych miastach, jak w Chinach i w Polsce. Mamy plusy i minusy jakby funkcjonowania, jak to wszystko naszego ustroju i tak dalej. Oczywiście. Nie jestem przeciwny jakby takiego mu kontroli. Jestem osobą, która lubi wolność i tak dalej. I to pewnie w Chinach jest zarówno, czy to w aplikacjach, które gdzie się ma, gdzie wszystko jest na telefon i tak dalej, to jest jednak w jakiś sposób pod kontrolą. Na pewno jakieś mniejszości mają problemy też, przede wszystkim może nie sami Chińczycy, ale mniejszości, które tam mieszkają. Natomiast też z drugiej strony, będąc tam, spodziewałem się, że będę pod większą jakby taką fotograficzną, właśnie jak rozmawialiśmy wcześniej, nawet poza tutaj anteną, to bardziej w Arabii Saudyjskiej spotykałem się z jakby kontrolą ze strony na przykład policji. Natomiast tam to jest już inny świat, to jest właśnie ta technologia, która jest rozwinięta i tam nie musi wystać policjant, który kontroluje, co robisz. Gdzieś tam świat już jest, wszędzie są kamery. Natomiast no, nie spotkała mnie jakaś taka sytuacja, która przy robieniu zdjęć, że ktoś mi zwrócił uwagę, że muszę skasować pracę, a wierzcie mi, że chodziłem w różne miejsca, gdzie w wielu miejscach się poruszałem, ale nikt nie zwrócił mi na to uwagi. No, natomiast, no jak mówię, no niestety, no i tam jednak jest ta duża kontrola, ale spodziewałem się po prostu też z perspektywy takiego, jak media przekazują, że no nie ma takie, że tam myślałem, że mniejsza wolność, jeżeli chodzi o perspektywę takich samych Chińczyków. Ja nie mówię już o innych ludziach, jakichś właśnie mniejszościach, które mieszkają w Chinach, bo to jest to już inna historia całkowicie. Natomiast właśnie z perspektywy takiego życia miasta, mówię o Chengdu, bo nie mogę się powiedzieć o innych miastach, no to dużo takich, właśnie mówię, nawet na wysokim bardzo poziomie klubów, funkcjonowania, rozrywki, ale to nie jest, wiadomo, że to nie jest wszystko najważniejsze. Ważne jest takie życie codzienne.
A czy chciałbyś wrócić jeszcze do Chin kiedyś?
No pewnie, nie, no Chiny chciałbym zgłębić. To jest miejsce, w którym można podróżować, podejrzewam, latami. I wypowiadanie się dla mnie też, powiem szczerze, po 4 miesiącach w Chinach, tutaj w żaden sposób nie mogę powiedzieć, że jestem ekspertem i nawet tutaj moja ta wypowiedź na temat Chin jest może nawet nie na miejscu z perspektywy, że ja za mało wiem. Musiałbym zobaczyć wiele, 4 miesiące to jest niewiele i to będąc w jednym mieście, czy tam nawet tam 3 miastach około, to jest niewiele w porównaniu do tego zobaczenia całych Chin. Pekin, myślę, to jest całkiem, tam jest jakby miejsce, gdzie się rozgrywa, gdzie jest polityka. Chengdu uchodzi, o tak jeszcze właśnie powiem, może to też właśnie nie mogę do końca się powiedzieć, Chengdu uchodzi za takie miasto wolności trochę w Chinach, bo jest daleko...
Berlin taki chiński, można powiedzieć.
Jest daleko od Pekinu. I dlatego też młodzi ludzie często przyjeżdżają do Chengdu, ponieważ czują się tam wolni w wypowiedzi, w dyskusjach na różne tematy. Więc trudno mi powiedzieć, co jest w Pekinie na przykład. Muszę pojechać i zobaczyć, dlatego Chiny są ciekawe dla mnie, jakby z perspektywy takiej poznania różnych kultur. Ja podróżuję i staram się zawsze znaleźć to, oczywiście dostrzegać, co jest negatywne, bo to trzeba dostrzegać. Brak wolności, kontrola i pewne rzeczy to są rzeczy, które trzeba zwrócić uwagę, ale dostrzegać też pozytywne rzeczy, żeby nie patrzeć z perspektywy jednego przekazu medialnego ze strony, nie wiem, Zachodu, Ameryki. Tak samo i to przedstawiam też na zdjęciach. Nie jest to moja opinia właśnie pokazująca tylko moją krytykę bądź aprobatę do tego, że jest tutaj wspaniale, tylko jest jakimś komentarzem, ale każdy może zinterpretować to po swojemu.
Ja zapytałam Marcina, jak duże jest to miasto, przed wejściem na antenę teraz, jak duże jest to miasto, w którym był. Marcinie, powiedz naszym słuchaczom, o jakiej skali my mówimy.
No to jest około 20 milionów, różne tam, bo to wiadomo, jest nie miasto, ale też okolice, ale to około 20 milionów ludzi. Więc ta skala jest często właśnie pytam się, czy znają Chengdu, to nie znają w ogóle tego miasta. To jest jedno z wielu miast w Chinach, a to jest 20 milionów, więc...
Zawstydzający jest ten rozmach, tak. Rozmach chiński. Do kiedy można oglądać twoją wystawę, która w pięknym psie się wystawia, wisi?
Myślę, że to jeszcze długo powisi, bo jeszcze nawet nie rozmawialiśmy, kiedy zostanie zamknięta.
Po finisarzu jeszcze nie było mowy.
Jeszcze tak, tam są różne takie też. A, jeszcze wracając do twojego tematu, Made in China, tam jest taka gablotka, która już nie odnosi się do kwestii takich właśnie symboli ciężkich może z Chin, ale jest taka gablotka, gdzie są pewne takie produkty zakupione w Chinach, czyli jakieś różnego rodzaju alkohole, inne takie też nawiązujące gadżety symboliczne z Chin, więc możecie taką gablotkę zobaczyć też bezpośrednio z produktami
nabytymi. Czyli jest to wystawa interdyscyplinarna, bo i można się wypowiedzieć, i są fotografie, i jest gablotka z produktami.
Są właśnie te tabliczki, gdzie możecie sobie zapisać markerem, co, jak widzicie, współczesne Chiny, ale możecie też tak luźno zapisać, co sobie życzycie na ten chiński rok ognistego konia.
My będziemy wspólnie chyba życzyć wszystkiego dobrego naszym słuchaczom tak. W chińskim nowym roku ognistego konia. Marcin Ryczek był moim gościem na antenie Radia Kraków Kultura. Zapraszamy na wystawę Made in China albo Made in China, albo Made in China. Chyba jest dowolność,
tak,
duża
jest dowolność. Zapraszam
w odczytywaniu.
Również.
I dziękuję za rozmowę.
Zapraszam, dziękuję za rozmowę.
Tu Radio Kraków Kultura.